Także teraz zapraszam Tomka, żeby powiedział kazanie. Jak to zawsze było, cieszę się, że jestem pośród was. Niektórzy mówią, że cieszy się, że mnie zaprosiliście, żebym dzisiaj usługiwał wśród was. A i pozdrawiam tak wszystkich braci, od braci ewangelicznych, z których już nie należę. A tak, no właśnie, no ciągle. Dobrze. Kiedy będę wertował te kartki, bo tym razem w odróżnieniu od innych moich kazań, które piszę zawsze długopisem, tym razem mam coś wydrukowane, ale na kartkach z recyklingu, a więc oby się nie okazało, jak kiedyś jeden z moich znajomych, który miał też takie kartki z recyklingu i robiliśmy gdzieś tam jakieś szkolenie i po tym szkoleniu mu mówię, czy mogę mu jakoś pomóc finansowo, bo widzę, że ma kłopoty, a on mówi, no ale o co ci chodzi, skąd to wiesz? A ja mówię, no nie pan mi powiedział, tylko zobaczyłem z drugiej strony wezwanie do zapłaty za energię elektryczną. Także nie wiem, co tu u mnie jest, może jakieś księżniczki namalowane przez Nataszę albo inne takie rzeczy, ale pójdziemy z tym do przodu. Dobrze, gdy przygotowywałem się do tego kazania, szukałem tematów i wersetów, też modliłem się na ten temat, trafiłem na broszurkę z Nowego Narodzenia, o Nowym Narodzeniu. Większość z nas wie, co to jest i naszły mnie miłe wspomnienia. Pamiętacie ten dzień waszego narodzenia na nowo? To był wieczór, czy to było w ciągu dnia? Wieczór, raczej dzień. Ale macie to przed oczyma, ten dzień swój, kiedy to miało miejsce? Ja pamiętam dobrze ten dzień. W takim rowie koło garaży za Wrześnią. Tam się modliłem i tam narodziłem się na nowo. Ile to już lat temu było? Kto tu jest najstarszy z Nowym Narodzeniem? Adam. Ile to już lat, Adamie? No, poczekam, to ważne. Ponad 50, wow. 50 lat życia nowego człowieka. Miraty? Tak około mniej więcej. No nagrywa się, więc mniej więcej. U mnie to 31 lat już życia z Bogiem, nowego człowieka. A jaki fragment był czytany? Ktoś pamięta, kiedy naradzaliście się na nowo? Co wtedy było wtedy? Księga Objawienia? Który werset? Okej. Okay. A u innych? Okej. Okay. A Nikodema nikt nie czytał? Spotkania z Nikodemem? To ja przeczytam wam teraz spotkanie z Nikodemem, bo akurat to było coś, co mnie doprowadziło, ten fragment do Chrystusa. W Ewangelii Jana jest to zapisane w 3 rozdziale. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiem, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, jakże się to może stać? Jak może człowiek się narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, a nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Ten plan grzesznego człowieka, plan właściwie nagrzesznego człowieka, został już przedstawiany przez Boga już w Starym Testamencie. Dzisiaj nabożeństwo zaczęliśmy z Księgi Ezechiela, właśnie tym fragmentem. Pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości, od wszystkich waszych bałwanów, oczyszczę was i dam wam serce nowe. I dam wam nowego ducha, do waszego wnętrza go włożę. Usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, a moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Ten fragment ostatni z Ezechiela, ktoś, komuś z was towarzyszył przy nawróceniu, przy narodzeniu na nowo? Ja też go niedawno odnalazłem i połączyłem to wszystko. A była z wami podczas narodzenia na nowo jakaś nowa osoba, znaczy jakaś osoba, która wam towarzyszyła i was prowadziła przy tym nawróceniu? Czy sami żeście do tego doszli? Duch Święty, no to jasne, ale czy Duch Święty posłał kogoś? Posłał. Siostra, tak? A w tym momencie nowego narodzenia była siostra też z tobą? A, ludzie z kościoła byli. No, Pan Bóg różnie posługuje. No, z reguły jest tak, że Pan Bóg wysyła człowieka poprzez swojego ducha, który ma wziąć i zwiastować Ewangelię. Ja pamiętam kiedyś, jednego dnia była taka sytuacja w moim życiu, jak byłem jeszcze takim początkującym wierzącym, we wrześniu, gdzie mieliśmy mocne działanie Ducha Świętego. I uczyliśmy się też wtedy żyć z Duchem Świętym. Któregoś dnia wieczorem, leżąc już w łóżku, nagle usłyszałem głos, że mam podczas modlitwy, miałem głęboko tutaj w głowie taką myśl, że mam w tej chwili wstać, ubrać się i pojechać do Skorzęcina. To jest taka miejscowość letniskowa za Wrześnią, to były wakacje. Bo tam jest moja siostra rodzona, która właśnie zwiastuje Ewangelię swojej koleżance i potrzebują mojej pomocy. I wiedziałem, na którym pomoście to się dzieje, bo tu miałem w głowie tą informację włożoną. I słuchajcie, o 10 w nocy się zebrałem, jakimiś stopami dojechałem tam przed 12, idę na ten pomost i widzę, tam jest moja siostra z drugą dziewczyną i się modlą razem. Tak więc Pan Bóg takie rzeczy robił w naszym życiu. Pewnie to nie ja jestem jedyny, który zna takie historie. Wam też one towarzyszyły. A kiedy przyjmowaliście narodzenie na nowo, to przyjęliście je bardziej rozumem? Zrozumieliście, co tam ma się dziać dokładnie, krok po kroku? Kto to zrozumiał? No właśnie, ja też nie zrozumiałem tego do końca. Tego się nie da pojąć. To trzeba przyjąć wiarą. To jest chyba taki pierwszy krok, który się dokonał w moim życiu z wiary, kiedy musiałem rzeczywiście uwierzyć, że to się może zdarzyć. Bo nawet Nikodem, który miał taką wiedzę, o nim tu czytaliśmy na początku, miał taką wiedzę, zgłębił wszystkie księgi, był jednym z mądrzejszych ludzi w tamtych czasach, nauczycielem z autorytetem, nie mógł tego w ogóle pojąć. Dopiero musiał przyjąć to wiarą. Podobnie każdy z nas. Tą wiarą dziecięcą, o której później wielokrotnie mówił Jezus i mówili uczniowie i apostołowie. A co wtedy zrozumieliśmy po tym narodzeniu na nowo? Jak rozmawialiśmy z Jezusem, ja przeczytałem taki, może i za tobie ten fragment towarzyszył z objawienia, jest taki fragment, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a wiesz, mówi Pan, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Z drugiej strony Jan w 3 rozdziale, w 16 wersecie mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Pewnie każdy z nas też wtedy uświadomił sobie, kim jest, że jest grzesznikiem, grzesznym człowiekiem, który nie znajdzie drogi do Boga. Kto z was przed nawróceniem szukał Boga? Tak? Wszyscy szukali Boga? No ja znam takich, których tak Bóg siekł, że jeszcze nie zdążyli zacząć Go szukać, a byli Mu potrzebni. Ale ja rzeczywiście szukałem Boga. Chodziłem po różnych kościołach, chodziłem na mszę o godzinie 6 rano, gdzie były tylko same starsze osoby, żadnych moich znajomych, przyjaciół, nikogo, żeby nic mnie nie rozpraszało. Bo chciałem spróbować złapać tą myśl. A z drugiej strony było mi wstyd, że jako taki nastolatek z mojego środowiska, z dyskotekowców zaczynam chodzić do kościoła. No to nie było takie jak trzeba. Ale szukałem i nie znalazłem. Dochodziło do tego, że ziewałem z nudów, a tak ziewałem, jak ziewam, to mi łzy płyną z oczu, tak chyba niektórzy mają. Wtedy inne osoby myślały, że tak się wzruszam przy tym, w tym kościele, ale nie rozumiałem nic z tego. Ale przy nawróceniu uświadomiłem to sobie, że Bóg przygotował dla mnie i dla każdego plan zbawienia. Wiedział, że sami sobie z tym nie poradzimy. Dał swego Syna jednorodzonego, który został skatowany za nasze grzechy. Już kilka razy na kazaniu o tym mówię, na różnych kazaniach się do tego odnoszę, został powieszony nie na świętym krzyżu, został powieszony na haniebnym krzyżu. Na najgorszym, czym można było powiesić najgorszego człowieka. W miejscu najgorszym, które można było sobie wymyślić na śmierć. W takim miejscu, na takim haniebnym krzyżu umierał Chrystus za nasze grzechy. Nie za nasze, za moje. Bo to tak ładnie brzmi, za nasze, czyli za ich grzechy, a nie za moje. Za moje grzechy. I każdego z nas. Pierwszy raz wtedy uświadomiłem sobie tak często słyszaną frazę o łasce Bożej, że z łaski Bożej jest ten cały plan stworzony dla mojego ratunku, że nic nie muszę zrobić, żeby go otrzymać. Ktoś coś musiał zrobić, żeby otrzymać ten dar? Muszę się jedynie przyznać, że ten plan zbawienia jest dla mnie, że śmierć Jezusa była za moje grzechy, nie za ich i nie za wszystkich, tylko za moje. Wtedy ja powiedziałem, dość już mam tego. Już tak nie chcę żyć. Wierzę, że ta historia, którą mi opisał przyjaciel, kiedy rozmawialiśmy o moim nawróceniu, jest o mnie i jest do mnie. I że Chrystus, kiedy umierał, to jest taka fraza, myślał o nas, myślał o mnie i myślał o tobie. przyznałem się do tego, uwierzyłem tą dziecięcą wiarą. Przeprosiłem Boga za moje dotychczasowe życie. I wszedłem teraz w coś, co trzeba było właśnie tą wiarą przyjąć. Umarłem już ja i urodziłem się na nowo. Już duchowo, jako nowe stworzenie. Dzisiaj jesteśmy w takim gronie tych, którzy się narodzili na nowo. Nie spotykamy się w kostnicy. Nie tylko spotykamy się tutaj z ludźmi, którzy umarli, czyli jak w kostnicy tak by leżały takie ciała, ale spotykamy się we wspólnocie, w której są ludzie, którzy ożyli na nowo. Nie tylko umarli, ożyli na nowo. I coś z tym darem robią. Też przeczytałem wtedy pierwszy raz, że stałem się świątynią Ducha Świętego, który został mi dany i we mnie mieszka. Że dostałem pocieszyciela, przewodnika, który właśnie tak jak wam mówiłem, później prowadził mnie w różne miejsca i pewnie dzisiaj zaprowadził mnie tutaj. Oby tak to było. Każdy z nas dostał ducha pocieszyciela, który go prowadzi, pociesza go w trudnych chwilach. Uczy, jak żyć w inny sposób. Jest on gdzieś tutaj u nas w środku. Nawet znowu trudno powiedzieć, jak go słyszymy, prawda? Jak go słyszymy? Co? Miło? No tak, dobrze. W jaki sposób go słyszymy gdzieś tu w środku? Tak, czasami wchodzi w nasze myśli, czasami przysyła nam inne osoby, które nam mówią akurat coś, co trzeba. Czasami się modlimy, tak jak Mira ostatnio na spotkaniu mówiła, że tam się modlicie ze sławą, później ktoś tutaj akurat tą modlitwę spełnia, nie wiedząc, że tam ona była przedłożona przez sytuację. Tak. Daję fragment z Pisma Świętego. Tak. Z tym fragmentem to też miałem taką jedną historię, znowu z tych pierwszych lat, kiedyś byłem, część z was już to słyszała, byłem w takim zespole misyjnym, ja, który miałem jakąś grupę prowadzić w jakimś liceum gastronomicznym w jakiejś miejscowości pod Wrześnią i ze mną był taki jakiś zawsze kolega, który umiał grać na gitarze, bo ja tego nie pojmuję i mieliśmy takie podwójne zespoły i jeździliśmy tam w różne miejsca i kiedyś o 8 wieczorem w jakimś parku z młodzieżą z liceum gastronomicznego właśnie o tej 8 wieczorem prowadziłem jakieś spotkanie i najpierw ten grajek zaczął grać i w ogóle nic nie szło, no nic nie szło, po prostu wszyscy nudzili się, ziewali, no jak ja, wiecie kiedy. I zacząłem się modlić wtedy i to był jeszcze ten czas, że otwierałem Biblię i Pan Bóg mówił, dzisiaj już oczekuje ode mnie trochę, żebym się bardziej postarał, ale otwarłem wtedy Biblię i mój wzrok trafia na fragment, który mówi, tylko ten jeden taki fragment, który mówi, mruczycie wszyscy jak niedźwiedzie. I przestraszyłem się, słuchajcie, po prostu dreszcze mnie przeszły, teraz mnie przychodzą, jak o tym pomyślę. To było takie osobiste. I mówię, Panie Boże, no nie powiem tego, to przecież tu ludzie słuchają, to co ja mam im powiedzieć, po prostu nie znam tych ludzi. Ale przemogłem się, powiedziałem to i wszyscy zadrżeli przed Bogiem i mieliśmy bardzo dobre spotkanie. Także Bóg mówi poprzez Biblię w różny sposób. I stało się to w moim życiu i w waszym. Różnie to przeżyliśmy, to nawrócenie. To narodzenie na nowo. Na jednych spłynął pokój po długim okresie walki i szukania. Kto taki był, kto miał takie wrażenie? Tak, ja też tak miałem. Na jednych z kolei spłynęła wielka radość z życia na nowo, z odkrycia tej nowej drogi i taka radość wręcz, no, wstali, tańczyli, śpiewali, cieszyli się. Ktoś tak miał? O, też tak. Jeszcze inni długo pozostawali we wzruszeniu, uświadamiając sobie, co Bóg dla nich zrobił, co się właśnie dokonało w ich życiu. Inni mówią, i też tacy są, że właściwie nic nie poczuli. Ale nie o odczuwanie, mówią, w tym wszystkim chodzi, ale o postawę przyjęcia zbawienia i narodzenia na nowo właśnie poprzez wiarę. Uwierzenia, że się to po prostu dokonało. I patrzą na dzisiejsze owoce swojego życia. I co dalej? Nawróciliśmy się na nowo, narodziliśmy się na nowo, jedni może rok temu, jedni 5 lat, jedni 10, jedni 30, inni 50. Czytamy, z Chrystusem jesteśmy ukrzyżowani. Od wielu lat żyjemy już nie my, ale żyje w nas Chrystus. Tamto nasze życie w ciele już minęło. Obecnie wierzymy w Syna Bożego, który nas umiłował i wydał samego siebie. Ciekawy fragment książki, posłuchajcie, kiedyś tak zacząłem wertować trochę o tym narodzeniu na nowo. Taki fragment jednego autora z jednej książki czy broszurki sobie tutaj skopiowałem. To, że On, czyli Chrystus, został ukrzyżowany, to jedno. Natomiast to, że my mamy być ukrzyżowani, to zupełnie coś innego. Tak samo jak jedną sprawą jest to, że On czynił wolę Bożą, a czymś zupełnie innym, że my mamy ją teraz czynić. Jezus nie został ukrzyżowany zamiast nas, żebyśmy mogli uniknąć krzyża, ale po to, byśmy byli ukrzyżowani duchowo razem z Nim. W liście do Galacjan czytamy, z Chrystusem, apostoł Paweł mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Dlatego mówię, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest ciekawe, to otworzyło mi oczy, że często mówimy, że to, ach, Chrystus za nas został ukrzyżowany i wszystko mam już po prostu, mam to. To, że Chrystus umarł za twoje grzechy, to jedno i za moje. Ale to, że my musimy być ukrzyżowani, to jest inna sprawa. Duchowo ukrzyżowani. Dalej apostoł Paweł z kolei w liście do Kolosan pisze tak, posłuchajcie. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, od wielu lat już co niektórzy, 5, 10. Mam nadzieję, że tego, co w górze szukacie, parafrazując, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Mam nadzieję, że o tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi, od 5, 10, 15, 20 lat. Bo od tych wielu lat umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Pamiętajcie o tym. Pamiętajmy wszyscy, gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i my okażemy się razem z Nim w chwale. Dopiero wtedy się okażemy, kiedy Chrystus okaże się w chwale. A teraz umieramy razem z Chrystusem. Nasz stary człowiek całkowicie przemieniamy się w nowego. Dlatego Jezus w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale mówi: wszakże nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Nawet Jezus mówił w ten sposób o relacji swojej z Ojcem. Tyle o tym nowym narodzeniu, taki długi wstęp i środek. I co teraz po tym nowym narodzeniu? Przyszły studia, na niektórych jeszcze idą. Przyszło rozczarowanie pierwszymi relacjami. Przyszła pierwsza praca, pewnie nie szczyt marzeń. Później druga, trzecia. Przyszedł dom, małżeństwo, dzieci, kłopoty, kredyty. Kościół w niedzielę. Może grupa domowa. Psujący się samochód, rozczarowania swoim życiem, rozczarowanie stanem, w którym się znalazłem. Kiedyś narodziłem się na nowo, ale dzisiaj dopędziło mnie normalne życie. Zbliżając się do powolnego finału, mam 5 punktów, które chciałbym się z wami podzielić z pierwszego listu Jana. Jaki wpływ nowonarodzenie ma teraz na nasze życie? Po pierwsze, w 3 rozdziale, w 9 wersecie czytamy: żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, nie praktykuje grzechu. W innym tłumaczeniu: grzechu nie popełnia. Ale też wiemy, co pisał Jakub. Wiemy, że dopuszczamy się wielu uchybień. W 3 rozdziale, w 2 wersecie. Jednak grzech, którego unikamy, ciągle z nim walczymy. Postawą, którą powinniśmy mieć, to oczywiście nie jest to, że tego grzechu w nas w ogóle nie ma. Bo kto mówi, że grzechu nie ma, ten grzeszy, kłamie. Ale z grzechem walczymy. Rzeczy, które wywołują u nas żal i smutek, to jest grzech. Cała nasza natura ma nie zgadzać się na grzech. To jest też wynik działania Ducha Świętego. Dlaczego? Bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I ją zaśmiecamy, jak mówi Biblia, każdym swoim zachowaniem. A jak jeszcze do tego sobie dołożymy, że żyje już nie ja, ale żyje Chrystus, to jest mi wstyd za moje grzechy. Ale pierwszą cechą człowieka narodzonego na nowo to jest to, że źle się czuje w obecności grzechu. Że czuje, że zgrzeszył. I że postanawia coś z tym zrobić. Nawet jak upada, to wstaje. Jak upada 5 razy, to 5 razy wstaje. I nie wstaje tylko on. Ale wstaje, znaczy nie wstaje tylko dzięki sobie, albo może w ogóle nie wstaje dzięki sobie, ale dzięki Chrystusowi, dzięki Duchowi Świętemu, który pomaga mu z tym walczyć. Druga sprawa. Człowiek narodzony na nowo wierzy w Chrystusa. No to wszyscy odetchnęliśmy, uff, no to to. To chyba jest jasne. Ale Ciekawą rzecz też przeczytałem z innej broszury, posłuchajcie. Człowiek narodzony na nowo może mieć pewne lęki i obawy. Czasami może ci powiedzieć, że czuje się tak, jakby w ogóle nie miał wiary. Lecz zapytaj go, czy pragnie zaufać komuś oprócz Chrystusa. A zobaczysz, co odpowie. Zapytaj go, czy swą nadzieję życia wiecznego opiera na swojej dobroci, swych uczynkach, nawet swych modlitwach, może na swoim pastorze, może na liderze duchowym, na kościele i posłuchaj, co ci odpowie. Wtedy będziesz wiedział, czy on jest narodzony na nowo. Nie chodzi tylko o to, że mamy świadomość, że wierzymy w Chrystusa, ale też jaką postawę przyjmujemy w codziennym pójściu za Nim. Że czujemy się niegodni tego. Ale z drugiej strony mamy pełne zaufanie do tego, za kim idziemy. Komu uwierzyliśmy naszą dziecięcą wiarą. Trzeci punkt. Ćwiczy się w sprawiedliwym życiu. Apostoł Jan napisał też w swoim liście, w pierwszym liście, w drugim rozdziale, 29 wersecie takie słowa. Każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. Tak po prostu jedno zdanie. Człowiek narodzony na nowo jest świętym człowiekiem. Stara się żyć zgodnie z wolą Bożą, czynić to, co podoba się Bogu, unikać tego, co Bogu się nie podoba. Czytamy o tej woli Bożej i zastanawiam się, ilu z nas dzisiaj w ostatnim tygodniu albo miesiącu odkryło coś w swoim życiu, co jest wolą Bożą? Co ja odkryłem w swoim życiu w ostatnim miesiącu, aktywnie pracując nad tym, nad jakimś aspektem mojego życia. A może usłyszałem, co mi Duch Święty chce powiedzieć o moim życiu. Co jest wolą Bożą, Tomasz, na najbliższe twoje pół roku albo rok? Co jest wolą twoją, Tomasz, w tej wspólnocie tutaj? Tej rodzinie, która tutaj częściowo siedzi, no i z wami. Co jest wolą Bożą każdego z was na najbliższy kwartał albo pół roku? Macie takie coś? Jak odkrywamy tą wolę Bożą? Z kim z nią, o kim z nią rozmawiamy? Czy pozwalamy, aby rzeczywiście otaczać się ludźmi, z którymi możemy rozmawiać o naszym życiu. Nie tylko o pracy, ale o tym, co robimy, gdzie idziemy w naszym życiu duchowym, z czym walczymy. Dzisiaj wszyscy coraz częściej jesteśmy odizolowani. No, to wiadomo, raz, że mamy tego wirusa naszego ciągle wirtualnie funkcjonującego. Ale też taka kultura idzie, że żyjemy każdy z nas sami, spotykamy się w niedzielę, może na grupie domowej. A jeśli tak, to też rozmawiamy, słuchając kazań albo modląc się, ale potrzebne są spotkania intymne w małych grupach, żeby rozmawiać z innymi ludźmi o tym, gdzie idziesz w swoim życiu. Tutaj ktoś powiedział, nie wiem, tutaj, że Bóg mówi też poprzez innych ludzi, tak, że Duch podpowiada, wysyłając też ludzi. Mamy patrzeć na Chrystusa, mamy patrzeć na Niego jako na wzór do naśladowania, iść i działać i żyć sprawiedliwie. Ale wiemy, że podejrzewam, że z tego mojego pytania tutaj niewielu w naszych głowach powiedziało tak, ja znam tą wolę Bożą, tak, akurat ją przepracowałem i akurat ja wiem gdzieś w najbliższym czasie, czego wam życzę. Ci z nas, którzy pozostali jednak z poczuciem winy, że nie wiem, nie robiłem tego, jestem zapędzony w życiu. Może powiedzieć za Johnem Newtonem, taki był ewangelista angielski. Posłuchajcie, co on też powiedział. Nie jestem tym, kim powinienem być. Nie jestem tym, kim chcę być. Nie jestem nawet tym, kim mam nadzieję być na tym świecie. Lecz nie jestem tym, kim byłem kiedyś. A dzięki łasce Bożej jestem tym, kim jestem. No piękne. Warte zacytowania. Na tej naszej drodze, którą idziemy po nawróceniu, po narodzeniu na nowo, zawsze mamy łaskę. Bo Duch to nie jest tylko Duch, który ma nas prowadzić. On ma nas pocieszać. I kto jak nie On zna nas najlepiej. Czwarta zasada, jeszcze zostały dwie. Po miłości wzajemnej ludzie poznają, kto jest Jego uczniem. A w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, 14 wersecie czytamy: my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. A więc teraz chwila o miłości wzajemnej. Jeśli narodziliśmy się na nowo, kochamy braci i siostry, szukamy kontaktu z nimi, szukamy relacji z nimi, szukamy wspólnego czasu na modlitwę, na czytanie Biblii, na poznawanie Słowa. Szukamy czasu i możliwości, żebyśmy wspólnie uwielbiali Boga i z Nim rozmawiali. To właśnie z braćmi i siostrami możemy korygować swoje błędy. Od nich się tego też dowiemy. Jak kamień ostrzy żelazo, tak zachowanie bliźniego wygładza bliźni. W Starym Testamencie, w Księgach Mądrościowych. Szukamy relacji z braćmi i siostrami do wzajemnego wzrostu i rozwoju i do wspierania się wzajemnie w życiu z Bogiem. A więc pytanie też do nas i do mnie, jaki mamy kontakt z braćmi i siostrami po nabożeństwie, po grupie domowej? Z kim budujemy tą relację? Też my jako wspólnota sobie założyliśmy, że mamy to słowo wspólnota jako najważniejszą rzecz. Bardzo się z tego cieszę, to jest jeden z ważniejszych celów, wyróżników ludzi wierzących. Ale jak o nią dbamy, jak powinniśmy o nią dbać, jak ją budować, tą relację i tą wspólnotę? Czy odpuszczamy sobie winy zgodnie z modlitwą Ojcze Nasz, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom? I dzięki Sława za to przypomnienie mi tego tematu na ostatnim spotkaniu. Czy jesteśmy jako grupa ludzi wierzących, jako wspólnota, jak ci Hebrajczycy? Pamiętacie, co znaczy słowo Hebrajczyk, kiedy było użyte pierwszy raz? Hebrajczyk oznacza żyjący inaczej, taki żyjący z drugiej strony, jakiś taki dziwny. I było pierwszy raz użyte do Abrama, jak on właśnie sprowadził się ze swoją rodziną do ziem, które Pan Bóg mu wskazał. I oni jakoś inaczej żyli, inaczej się modlili, z innym Bogiem rozmawiali, inne mieli zasady, no więc nazwano ich tacy Hebrajczycy. Na ile my dzisiaj jako wspólnota jesteśmy Hebrajczykami? na ile wyróżniamy się, ale nie, przepraszam, na tle innych wspólnot, tylko na tle ludzi, którzy nas otaczają. No bo po miłości wzajemnej ludzie poznają, żeście uczniami moimi. Jeśli my tą miłość wzajemną praktykujemy w kaplicy, to do siebie też to powiem, wybacz Tomasz, ale ludzie nie poznają tego, bo oni tutaj, nie, dużo z nich tutaj nie ma. To trzeba robić gdzieś tam, na zewnątrz. Tam ludzie mają zobaczyć naszą relację, nas razem w jakimś działaniu. Po tym ludzie poznają, żeśmy uczniami moimi i że narodziliśmy się na nowo. Ostatnie, piąte. Wszystko, co się narodziło z Boga, pisze apostoł Jan w 5 rozdziale, w 4 wersecie, zwycięża świat. Co to oznacza? Gdy byłem młodym w wierze, świeżo nawróconym, wtedy wiedziałem, że to oznacza odejście ze świata. I może na tyle rzeczywiście było mnie stać i co niektórym na pewno to zachęcam, do tego zachęcam. Jeżeli cię nie stać na zmienianie świata, to na pewno zmień swoje otoczenie, żebyś się wzmocnił. I ja tak wtedy zrobiłem. Zostawiłem wszystkich moich znajomych, przyjaciół, których miałem, niewierzących, bo oni się jeszcze nie nawrócili. Wyrzuciłem wszystkie zdjęcia, które miałem kiedyś, zmieniłem muzykę, zmieniłem styl ubierania, mówienia, zmieniłem wszystko. I nie zrobiłem źle, ale to jest część drogi. Dzisiaj wiem, że zwyciężanie świata to jest zmienianie tego, co tutaj jest. Kiedy byłem bardziej zaangażowany w misję na wschodzie i swego czasu tam dużo jeździłem do Kazachstanu i Uzbekistanu i Azerbejdżanu i do innych stanów, jak to się mówi. Wtedy funkcjonowało wśród nas takie stwierdzenie misyjne, bardzo fajne, pewnie wam też znane, iż w tamtych rejonach wtedy poszerzaliśmy granice Królestwa Bożego. W małych rzeczach, które możemy zrobić tu i teraz, w swoim otoczeniu, w swoim domu, wśród swoich przyjaciół, w szkole, w pracy, nie musisz być misjonarzem, nie musisz uciekać ze świata ani go jakoś drastycznie zmieniać, wyjeżdżając do Afryki, aczkolwiek jak ktoś, że tak powiem, czuje to powołanie, to bardzo do tego zachęcam, zresztą wtedy nie ma odwrotu. Ale w małych sprawach można zwyciężać świat, poszerzając granice Królestwa Bożego tu i teraz w twoim miejscu, gdzie jesteś. Poprawiając relacje, nie dając łapówek, oddając pieniądze albo pożyczając bez lichwy. Miłując innych ludzi, nie kłamiąc, uśmiechając się, będąc życzliwym, z drugiej strony mówiąc ludziom prawdę, we właściwym czasie oczywiście, też i o nich. To jest zwyciężanie świata. To jest zmienianie tego. Po to Jezus nas posłał. Przecież nie zakopuje się światła, tak? Nie chowa się go gdzieś tam, żeby nikt go nie widział. Mamy świecić i to zmieniać. Mamy być jak sól, która jest taka, zawsze wyczujesz, że ona jest. W każdej potrawie, w każdym zespole, w każdej grupie, w której jesteś, powinniśmy smakować. Co zrobić, by to osiągnąć? rozwijać się w poznaniu Boga, w metodach działania, które Bóg ma, w rozumieniu Biblii, może trochę nawet w teologii. Rozumieć, jak ją czytać w ogóle, co też nie jest proste. Rozumieć swoje obdarowanie, swoje talenty, jakimi mamy działać na tym świecie. To też będziemy zmieniać ten świat i zwyciężać w tym świecie, kiedy swoimi talentami będziemy pracować. Bo ewangelizowanie to nie jest tylko słowo, to jest też twoja dobra, ciężka praca, twoimi talentami, twoim obdarowaniem. Ja często w różnych miejscach ludziom mówię, jeśli prowadzę szkolenia z pracy, mówię, za dużo jest ludzi na tym świecie niewłaściwych, niewłaściwych w niewłaściwych miejscach. A jak powiedział kiedyś Arystoteles, w miejscu, w którym przecinają się twoje zdolności i talenty, teraz uwaga, i potrzeby świata, znajdziesz swoje miejsce. Trzeba odkrywać, kim my jesteśmy. Jakie talenty mamy i co z nimi zrobić, by czynić tą ziemię poddaną metodami Bożymi. I finał tego dzisiejszego mojego kazania. Jak jeszcze nie mam takich dzieci w tym wieku, które mają taką fazę tak zwaną, ale znam takich, którzy mają i towarzyszę niejednemu z moich przyjaciół w takim rozczarowaniu, kiedy patrzy na życie swojego dziecka, które to swoje życie niszczy. Wiecie, o czym mówię? Kiedy dziecko zaczyna sobie eksplorować, kiedy widzisz, że niszczy swoje zdrowie, niszczy swoje relacje, niszczy swoje emocje, niszczy swoją wrażliwość, chodząc, próbując, dotykając, robiąc często na złość nam, rodzicom. A my sobie jako rodzice co wtedy myślimy? Przecież no masz to życie, nie? Masz je jedno takie, nie? Urodziłeś się piękny, cudowny, jakikolwiek jesteś, urodziłeś się piękny i cudowny. Nie niszcz swojego życia, ale pielęgnuj je i rozwijaj. Mam rację? I kiedy myślę o Panu Bogu, który dał nam nowe życie, jak rodzic teraz siedzi gdzieś, stoi, ja mam różne tutaj wyobrażenia, i patrzy na nasze życie, ile razy tak sobie myśli, no dałem ci je, nie niszcz go. Rozwijaj, pielęgnuj, jesteś piękny i cudowny, bo ja ciebie takim stworzyłem. I to jest moja zachęta, abyśmy tak patrzeli na nasze życie, które dostaliśmy od Boga. Że to nie jest bilet, nowonarodzenie to nie jest bilet, który się kupiło do Królestwa Bożego. To jest początek drogi. Chciałem zabrzmieć jak coach i powiedzieć przygody, ale już sobie to odpuszczę. Początek drogi w życiu z Bogiem. Niełatwej, trudnej, kosztownej. Nawet bym chyba powiedział, nie naszej drogi, tylko Chrystusa w nas, bo w końcu umarliśmy już. A żyje w nas Chrystus, który ma z nami robić swoje dzieła. A więc pielęgnujmy to nasze życie. Dlatego chciałem z wami przejść przez narodzenie na nowo, żeby poprzypominać sobie, od czego się to wszystko zaczęło. Jakie życie dostaliśmy, co mówiliśmy wtedy Jezusowi, jakie emocje nam towarzyszyły. I słuchajcie, za każdym razem, kiedy są urodziny, teraz będą urodziny mojej córki, ona już mi się pyta, tata, a o której godzinie ja się urodziłam? Zobaczcie, jak to jest mocno w człowieku, nie? Że ciągle sobie wspominamy to urodzenie, pielęgnujemy ten moment, bo w końcu no, urodziliśmy się. Pielęgnujmy nasze narodzenie na nowo. Przypominajmy sobie te emocje, które temu towarzyszyły. I pamiętajmy, że jesteśmy w drodze razem z naszym Bogiem. Amen. Szymon wyłącza.